To jest radio Palotti FM.
Dobry wieczór Państwu. Przywitam Was jak co tydzień, Pablo i Kamilos.
Witajcie, słuchacze.
Jesteśmy z Wami i dzisiaj będziemy rozmawiali na temat, który już kiedyś w pewnym sensie troszeczkę poruszaliśmy, ponieważ rozmawialiśmy już o Netflixie, dokładnie. Rozmawialiśmy o serwisach streamingowych, no ale dzisiaj uznaliśmy, że musimy troszeczkę jeszcze wrócić do tego, ponieważ Netflix staje się coraz większym graczem w świecie kina. Ma już swoje produkcje, chociaż takim stricte wytwórnią filmową nie jest, no ale dysponuje olbrzymimi pieniędzmi, więc albo skupuje sobie jakieś filmy, albo zleca ich stworzenie różnym wytwórniom. No i właśnie dzisiaj postaramy się troszeczkę o tym porozmawiać. Zrobimy swoje takie nienumerowane top 5, taki troszeczkę każdy swój mały woreczek zrobi, filmów, które nam przypadły. Chociaż spodziewam się, że nie będą to takie filmy jak w przypadku Pixara, które szczerze kochamy, tylko będą jednak plusy i minusy. Ale zacznijmy najpierw od tego, czym jest dokładnie ten Netflix, jeszcze raz.
Tak, dokładnie rok temu pamiętam, jak mieliśmy audycję a propos właśnie portali streamingowych. No i tutaj tak samo wracamy do tego tematu, tylko rozbieramy to już na części pierwsze. Mianowicie będziemy właśnie mówić, tak jak wspomniałeś o Netflixie, cały czas niezmiennie wiedzie on prym wśród platform VOD. Jest on tą platformą, która skupia wokół siebie najwięcej odbiorców. I tak jak wspomniałeś, na przestrzeni lat i rozpoznawalności, nabrali oni trochę więcej apetytu na inne gałęzi. Tak jak właśnie mówiłeś, zaczęli oni ingerować w dystrybucję, czyli bardzo szybko skupują prawa autorskie do transmisji filmów na swoich portalach, które co dopiero wyszły do kina, albo nawet jeszcze przed wyjściami, żeby te premiery miały miejsce u nich właśnie na VOD, bądź właśnie realizują coś pod własnym szyldem i robią to z różnymi tam skutkami. Tych filmów naprawdę, ale to naprawdę bardzo dużo spod ich klosza wychodzi i są to właśnie takie produkcje. I dzisiaj nie będziemy może robili takiego top 5, bo tutaj może właśnie to nie będzie taka rankingowa kwestia, tylko właśnie przedyskutujemy to, z jakim skutkiem oni właśnie sobie poczynają na tych różnych frontach. I czy te filmy są, czy da się stworzyć jakiś schemat na przykład, że robią ileś tam w skali roku filmów, które są takimi słabymi akcyjniakami, ale trafi się taka jedna perełka. No i przedyskutujemy to, jak to właśnie wygląda na przestrzeni roku, bo będziemy to sobie tak jakoś starali ułożyć, chociaż te produkcje podejrzewam, że będą też jakieś starsze.
No tak, w ogóle sam Netflix powstał bardzo, bardzo dawno temu, bo jeszcze w 97, czyli nas jeszcze nawet nie było na świecie, ale w Polsce dopiero, że tak powiem, uraczył nas swoimi filmami w 2016 roku. No i ważnym jakby pojęciem, które Kamil już wspomniał, to może dla niewtajemniczonych wyjaśnię, że jest on portalem VOD, czyli Video on Demand, czyli takim portalem, gdzie włączamy sobie film na żądanie, tak? Bo idąc do kina musimy stawić się na daną godzinę, żeby obejrzeć jakiś film na dużym ekranie. Oglądając jakiś film w telewizji też on zaczyna się od pewnej godzinie i kończy o pewnej godzinie, a tutaj po prostu sobie wchodzimy, odpalamy, no ale to już chyba każdy wie, jak działa Netflix, bo to jest tak popularne teraz, jak powiedzmy nawet Facebook, więc jest to już naprawdę wielki magnat w świecie kina. No tylko, że są plusy i minusy, bo jednak takie firmy w stylu Netflix nie zawsze stawiają na kino artystyczne, które ma przekazać coś większego. Często po prostu idą po pieniądze, bo na tym polega biznes i nie oszukujmy się, żeby nakręcić jakiś film, te pieniądze trzeba mieć. No a żeby inwestycja się opłacała, to musi się zwrócić trochę więcej tych pieniędzy, dlatego oni coraz więcej pakują pieniędzy w swoje filmy, zapraszają wielkie nazwiska do ich produkcji, bo pojawiają się już takie gwiazdy, jak na przykład niedawno w produkcji Netflixa pojawił się Dwayne The Rock Johnson, czyli aktualnie największy aktor filmów sensacyjnych.
I w przenośni, że największy posturą i najwięcej zarabiający.
Tak, i największy posturą zdecydowanie też. No ale tak, no, pojawiają się wielkie nazwiska i już nikomu nie jest obce. Tak jak na początku Netflix zaczynał produkować, to się mówiło, że aktorzy, którzy poszli do Netflixa, to w pewnym sensie sprzedali swoją duszę artystyczną, że to już nie jest takie prawdziwe kino, jakie było kiedyś. No ale teraz jest już to nieodłączna część świata właśnie filmowego i aktorzy już teraz się nie gryzą, nie gryzie ich sumienie, gdy po prostu występują w produkcjach Netflixa, bo jest to najzwyczajniej w świecie opłacalne.
Tak, jak i aktorzy, tak samo i postąpili różni reżyserowie, bo też poszli za zapachem pieniądza i chyba tą większą taką, no, otwartą ścieżką na realizację swoich pomysłów, bo Netflix wykłada pieniądze, dookoła tego buduje właśnie film z takich cegiełek typu dobry reżyser, dobra obsada, jakiś tam scenariusz, no bo to już jest taka inwencja już niezależna od wytwórni, oczywiście oni tam pewnie mogą pokazać palcem, co by chcieli, czego by nie chcieli, ale ta inwencja twórcza jest większa, właśnie mi się wydaje, w tym studiu Netflix, bo jeśli taki reżyser, którzy nawet, było ich sporo, którzy byli sceptycznie nastawieni do pracy pod właśnie portalami streamingowymi, no taki nawet Scorsese zrealizował film w ich repertuarze pod tytułem Irlandczyk, ale też 4-letni kontrakt podpisał z nimi David Fincher. No i on właśnie w ramach tego kontraktu ma tam zapisaną ilość rocznych produkcji, którą musi wypuścić pod ich szyldem. No i no, są to, wiadomo, bardziej chyba takie autorskie produkcje, które no, mogą mieć większy metraż, no ale też nie muszą być jakieś bardzo wartkie akcją, tak jak to pokazał na przykład jego Mank. No i ma to różne skutki, ale o tym będziemy dyskutować właśnie chyba na podstawie filmów, które sobie dzisiaj wybraliśmy.
Tak, tak, bo przygotowaliśmy kilka takich ciekawych z różnych powodów, nie tylko pozytywnych, produkcji, które w pewnym sensie określają to, jak wyglądają filmy w tym portalu streamingowym, ponieważ może takiego konkretnie schematu, takiej instrukcji krok po kroku, jak się tworzy te filmy, Netflix nie ma, to jednak idzie pewnymi śladami, pewnymi wytartymi ścieżkami swoimi. I ludzie już to nawet widzą, bo coraz częściej w mediach społecznościowych się mówi, że jakiś film na pewno jest spod szyldu Netflixa, nawet jeżeli jeszcze o tym nie usłyszeli, no bo widać po pewnych kwestiach, po angażu aktorów różnych, po stylu danego filmu, po ilości pieniędzy przeznaczonych na niego. No ale są różne cechy, które się na to składają i właśnie tak jak Kamil wspomniał, za chwilę będziemy o nich rozmawiali na podstawie wybranych przez nas tytułów. I to, jaki one mają wpływ na to, co widzimy później na dużym ekranie, czy pozytywny, czy czasem jednak negatywny. A tymczasem zapraszam na chwilę przerwy i wracamy już za minutkę.
In a fried out combi on a hippie trail head full of zombie, I met a strange lady, she made me nervous, she took me in and gave me breakfast, she said, do you come from a land down under where women glow and men wonder? Don't you hear, can you hear the thunder? Better run, better take cover. Come
Jesteśmy po krótkiej przerwie. No i ruszamy z takim może niecharakterystycznym woreczkiem filmów Netflixa, ale może z taką listą jakichś produkcji, które wyszły z plakatami właśnie z, taką duży, z takim dużym czerwonym napisem Netflix, które były albo właśnie pod dystrybucję od razu Netflixa sprzedane, albo właśnie wyszły we współpracy jakichś studiów innych z właśnie studiem Netflix. I tutaj będą filmy w sumie niedobierane pod żaden schemat. Każdy z nas sobie zrobił tutaj jakąś listę tego, co widział na Netflixie i co mu przypadło do gustu, bądź nawet mógł wziąć ten film, żeby jakoś go bardzo tutaj oczernić. No bo chcemy stworzyć mniej więcej sobie taką wizję, jak kto postrzega z nas Netflixa.
No tak, tak. I ważne jest tutaj, że utrzymujemy się przy naszym schemacie jakby audycji, takim naszym, który dodaje troszeczkę też między nami emocji, że nie dzieliliśmy się tymi tytułami, które wybraliśmy. Chociaż tutaj ciężko będzie kogoś zaskoczyć, bo te produkcje Netflixa są tak nagłośnione, to jest taka wielka bańka marketingowa robiona dookoła nich, że ciężko ich nie znać. No ale specjalnie nie dogadywaliśmy się, żeby każdy ugryzł ten temat Netflixa od takiej swojej strony, bo jednak na przestrzeni naszych audycji i wy, i my zauważyliśmy, wy mogliście zauważyć, my zauważyliśmy, że z Kamilem zupełnie troszeczkę inaczej patrzymy na filmy, mamy inne gusta, zdecydowanie filmowe. No i każdy z nas ma swój punkt widzenia w tym kinie, tak? Ja patrzę na inne rzeczy, Kamil patrzy na takie bardziej szczegółowe, ma taki głębszy, artystyczny zdecydowanie spojrzenie. Ja mam takie stricte rozrywkowe, ale dzięki temu właśnie takie rozmowy jak dzisiaj będą nabierały tempa, bo mamy zupełnie inne spojrzenie. No i zobaczymy, jak ten Netflix wypada w naszych oczach. Także zaczynamy od ciebie, rzucaj tytuł i lecimy po kolei.
Tak, to ode mnie pierwszym tytułem będzie film, który miał swoją premierę 3 września 2015 roku, czyli jeszcze za tym wszystkim, zanim u nas on się pojawił, jako portal, z którego mogliśmy korzystać, a nosi on tytuł Beasts of No Nations, czyli no bestie bez narodów, jeśli można to tak nazwać. Jest to produkcja, która no tutaj ode mnie nie będzie miała żadnych minusów, jeśli chodzi o takie kwestie realizatorskie i o tematyczne. Nawet pamiętam moment, w którym się za nią zabrałem, bo byłem chyba świeżo po obejrzeniu filmu pod tytułem Hotel Rwanda i szukałem podobnie takich właśnie mocnych produkcji związanych z właśnie historią z Czarnego Lądu, właśnie z Afryki i z opisu tych wszystkich no, wydarzeń wojennych, które no, targały tym właśnie kontynentem przez wiele lat. No i dokopałem się do takiej produkcji właśnie Beasts of No Nations. No nie ma on tutaj jakiejś bogatej obsady. Głównie to skupia się na postaci Idrisa Elby, który odgrywa postać taką inspirowaną jednym z właśnie afrykańskich dyktatorów. No i opowiada on wojnę, ale nie wojnę z perspektywy dorosłego, a właśnie z perspektywy dziecka. Dlatego też ten film bardzo zapadł mi w pamięci, bo pokazuje on właśnie problem no, dzieci żołnierzy, czyli osób, które mimo woli zostały wciągane w te wszystkie formacje i no, było im robione tak zwane pranie mózgu, przez co musiały no, brać udział w jakichś takich chorych zapędach wpajanych przez dyktatorów, pod którymi musieli walczyć. A film wyreżyserował Kary Joji Fukunaga, no może bardzo egzotyczne nazwisko, ale znacie go na pewno z takich tworów jak pierwszy sezon Detektywa i teraz z nowego Jamesa Bonda No Time to Die.
Tak, no pomimo, że nazwisko trudne, to jednak znane, jak już powiesz te tytuły. Co ja mogę powiedzieć o tym filmie? Na pewno to, że była to wczesna produkcja, bo to jest 2015 rok, więc jeszcze ten Netflix nie był aż taki, powiedzmy, kłujący w oczy. Nie narzucał pewnych swoich tam przyzwyczajeń społeczno-politycznych i tak dalej. Film zrobiony bardzo dobrze, na pewno nie dla osób, których mocno dotykają takie tematy. Troszeczkę nerwów trzeba mieć do tego filmu, ale jest zrobiony właśnie taki w bardzo, bardzo dobrym smaku. Dużo się tam dzieje, może nie tyle, co to nie jest, powiedzmy, to nie są Szybcy i Wściekli, bo nie na tym polega taka produkcja, że będą pościgi i wybuchy, ale dzieje się ogólnie dużo i trzeba bardzo dużo przetrawić, oglądając ten film. Ja osobiście go widziałem już dawno temu, powiedzmy, że dawno temu, bo to kilka lat już minęło, no ale jednak zapadł mi gdzieś tam z tyłu głowy i tak szczerze nawet o nim nie pamiętałem, póki ty go nie przywołałeś, ale widziałem go i rzeczywiście pomimo tego, że tak na pierwszy rzut tematu, że dzisiaj rozmawiamy o Netflixie, nie pomyślałem o nim, no to rzeczywiście jest to dobry wybór i na pewno to jest taki film, jeden z niewielu, który szczerze mógłbym polecić, myślę, że ty też, żeby się zapoznać z nim. No i Idris Elba w troszeczkę innym obrazie niż zwykle jest pokazywany, bo aż tak jest rzadko pokazywany jako aktor w filmach, w których występuje.
Tak, jest on tutaj zdecydowanie postacią złą, do szpiku kości, która jeszcze bardziej te jego zło jest uwydatniane przez to, że stara się w to wszystko wplątać dzieci, więc dlatego ten film zapadł mi w pamięci. Dla uściślenia, ten film nie jest tak jakby tworem studia Netflix, a jest spod jego dystrybucji, bo do tego się dokopałem, że film miał bodajże premierę na jakimś z festiwali, no i Netflix od razu po tym kupił prawa autorskie do dystrybucji i dzięki temu no, ten film poznała też szersza publika, bo początkowo był to film festiwalowy, a zdobył on nawet nagrodę w Wenecji i to taką specjalną właśnie honorową dla reżysera, bo to była nagroda UNESCO właśnie za tematykę, o jakiej ten film traktował.
No tak, zdecydowanie dobrze przedstawiony jest ten obraz i moim zdaniem też dobrze poprowadzona ta fabuła, że dostaliśmy troszeczkę takie wprowadzenie, ponieważ ten film w bardzo dosadny sposób pokazał kontrast między spokojnym życiem tego głównego bohatera, tego Agu, tego chłopaczka, gdzie na początku bawi się, dokazuje z kolegami, spożywa posiłek z rodziną, pomimo że w biedzie, to jednak szczęśliwie. No i to, co się działo później w jego życiu, jak pokomplikowało się, jak było już ciężko. W pewnym sensie został obdarty z dzieciństwa i wrzucony w brutalny świat takich, można powiedzieć, nawet niezwykłych dorosłych, tylko psychopatów, ludzi, którzy mieli coś nie tak pod kopułą, bym powiedział. No brutalny świat nagle został na niego zrzucony i on musiał go udźwignąć na swoich dziecięcych barkach. No i to jest pokazany pięknie, ten pięknie pokazany tragizm sytuacji, który wcale taki piękny nie jest.
Tak, więc film, jeśli dobrze sprawdzałem dalej, jest dostępny do obejrzenia na Netflixie, więc dla osób z mocnymi nerwami, czy też osób, które interesują się właśnie tematami historycznymi, jest to może nie taka akcja przedstawiona 1:1, ale na pewno bardzo dobry tytuł, więc serdecznie polecamy.
Tak jest. A jeżeli jesteśmy w temacie takich filmów, w których coś się dzieje, jest troszeczkę takiego też psychologicznego rysu postaci, to ja bym wyszedł z filmem, który został przez krytyków nie odebrany najlepiej, ale za to przez widownię odebrany dość pozytywnie. I tutaj oczywiście mam różne plusy i minusy do tego filmu, a mowa jest o tytule Sweet Girl z 2021 roku, w którym wystąpiły takie osoby jak Isabella Merced czy Jason Momoa. No i ten film w zasadzie, pomimo że Netflixa, to zaskakiwał. Nie było tam poprawności neutralnej w żaden sposób. Poznajemy postaci dwójki osób, ojca i córki. Mężczyzna stracił swoją żonę i poprzysiągł wymierzyć sprawiedliwość ludziom za to odpowiedzialnym. Taki troszeczkę oklepany temat. No ale przy tym musi chronić swoją córkę. I oglądając ten film, idziemy taką ścieżką, myślimy, że jest to film jakby normalny. Nic tam się dziwnego nie dzieje. Ojciec jest super bohaterem, a córka ślepo za nim idzie. Jest przez niego chroniona takim wielkim parasolem. No i nie chcę za bardzo spoilerować plot twistu, ale na koniec dzieje się bardzo dużo. I nagle ten film, który oglądając cały, bo ja szczerze miałem takie wrażenie o nim. Oglądałem ten film i mówię, przecież ty mnie niczym nie zaskoczysz. Obejrzę sobie, bo mam wolny, nudny wieczór, to jakoś tam strawię sobie ten czas. Byłem zmęczony po pracy, więc sobie szybko puściłem coś na Netflixie. No ale końcóweczka bardzo mnie zaskoczyła i w pewnym sensie totalnie obróciła mi cały obraz tego filmu, bo potem go przejrzałem sobie drugi raz. No i rzeczywiście, gdy już znamy ten plot twist, mamy go z tyłu głowy, no to film jest zupełnie inną produkcją, naprawdę. Jest zaskakująco dobrze zrobiony, ale no niestety nie mogę zdradzić za dużo, bo bym musiał zdradzić ten plot twist, a na tym polega ten film, ale zaufajcie mi, że warto się chwilę przemęczyć z tym filmem, żeby później nagle odkryć to, jak dobrze był skomponowany właśnie do tego końcowego momentu, który nadawał nowego smaku, można powiedzieć, całej produkcji.
No to ja powiem ci od razu, że nie widziałem tego filmu i jak usłyszałem twoje pierwsze słowa na temat właśnie tej produkcji, że gra tam Jason Momoa, usłyszałem tam zarys fabularny, już mówię sobie, no taka klasyczna tutaj produkcja Netflixa, ale jak już zacząłeś wspominać tak pobieżnie o tym właśnie plot twiście, który jest zawarty w tym filmie, no to szczerze mówiąc mnie zaciekawiłeś, no bo odwróciło mi to troszkę takie wizje na to, no bo mówię, no Jason Momoa, oklepana fabułka, a tu jednak plot twist, więc może się za to zabiorę, może tutaj właśnie dostarczyłeś mi jakąś dobrą polecajkę.
No myślę, że jest to film warty uwagi, w szczególności też, że jest zachowany w takim nie nastoletnim klimacie, tylko takim filmu dla dorosłych, bo jest to bardzo mroczny film. Nie ma tam dużo postaci, bo przeważnie na ekranie widzimy tylko tego ojca z córką. No i jak się później okaże, w zasadzie ten świat jest jeszcze bardziej zwariowany niż my go oglądamy, jest jeszcze bardziej brutalny. No i po prostu polecam, bo jest to film, który jakby na początku wydaje się takim oklepanym, tak jak ty to powiedziałeś, nie? Że takim zwykłą produkcją po prostu. Ja też tak uważałem, ale moim zdaniem jest to taki troszeczkę taki ukryty, może nie wielki diament, ale taki diamencik na dobry wieczór, który troszeczkę nas zaskoczy i na pewno fajny do obejrzenia w jakimś towarzystwie, gdzie na początku nie musimy się jakoś tam nie wiadomo jak skupiać, bo nie jest to, nie wiem, na przykład Incepcja, a jednak na koniec to wszystko jakby odwraca nam film do góry nogami i robi takie wielkie wow. Także ten film ode mnie zwrócił moją uwagę, w szczególności, że nie wygląda jak produkcja Netflixa, co dla mnie jest pozytywem.
No to poleciłeś tutaj taki chyba idealnie właśnie film Netflixa, bo powiedziałeś też o tym, że można go obejrzeć większą grupką znajomych, a o to w tym wszystkim chodzi, więc jakiś tutaj już nam zarys schematyczny tego się buduje. No to co? Ode mnie jeszcze będzie taki film, który też mogę polecić z taką z czystym sumieniem ponownie. Dziwiłem się, ale naprawdę przed tą audycją bardzo się wysilałem, żeby jednak może coś z tego Netflixa tak wyciągnąć, żeby to były jakieś takie perełki warte uwagi. I kompletnie zapomniałem o filmie pod tytułem Nieoszlifowane Diamenty, który jest filmem sprzed 3 lat. Oczywiście to jest bardzo, no już taka starsza produkcja, no bo nie mówię tutaj już o tych takich świeżynkach, ale na pewno jest to warte uwagi, bo jest to kino takie artystyczne, bo jest to film braci Safdie, którzy nie robią jakichś takich mega pompatycznych filmów, ale bardziej skupiających się na takich nowojorskich nostalgiach po prostu obywateli tego miasta. No ale to, co tutaj w tym filmie zrobił Adam Sandler, no to odwrócił wizję chyba mojego mniemania na jego temat, no bo myślałem, że on jest takim głupim, komediowym aktorem. Przepraszam, że go tak określiłem, jeśli ktoś go bardzo lubi, a tutaj zagrał naprawdę taką pełnokrwistą postać.
No ale tak się kreował, nie oszukujmy się, w filmach takich jak Duże Dzieci czy Farciarz Gilmore, no był takim faflokiem troszeczkę, który po prostu miał nas rozbawić. No a tutaj wystąpił w filmie, który naprawdę naprawdę wjeżdża nam na głowę. Ja się nie spodziewałem, że aż tak dobrze się odnajdzie, dlatego szapoba dla niego, bo jednak pokazał, że ma ten warsztat. To, że on się dobrze odnajduje w filmach komediowych, w filmach takich troszeczkę głupkowatych, to jednak jest to aktor naprawdę z wielkim talentem, z wielkim warsztatem aktorskim, który potrafi pokazać więcej niż tylko nas rozbawić. No i zrobił robotę. No a sam film, już chyba nawet kiedyś o nim wspominaliśmy.
Chyba właśnie w momencie rozmawiania a propos portali streamingowych.
Bardzo możliwe i rozmawialiśmy tam o też takiej bardzo ważnej kwestii, że przez to, że reżyserami byli bracia Safdie, to nie tylko aktorzy grali w tym filmie, ale również grał Nowy Jork. No i to myślę, że jest ważne, że w tym filmie jakby zobaczymy ten Nowy Jork nie taki jak w filmach, które powiedzmy ogląda się wieczorem z dziewczyną w jakiejś romantycznej komedii, że ten Nowy Jork to są generalnie wielkie światła, wszędzie można dostać romantyczną kawę albo kolację i wszyscy sobie spokojnie spacerują, tylko że jest to miasto, w którym się dzieją różne dramaty, tragedie.
Miejska dżungla.
Dosłownie, w której przetrwa najsilniejszy. I to pokazuje ten film i pokazuje, jak przytłaczające często jest to miasto. No, troszeczkę, że tak powiem, podpaliłem się, bo bardzo lubię tą produkcję i Adam Sandler tutaj zagrał naprawdę niesamowicie. Jak nie on, bym powiedział.
Tak, i żeby to nie było tylko tak bazowane na naszych słowach, wielu krytyków światowych uznało, że jest to najlepsza rola Adama Sandlera w jego historii. Same takie głosy spływały po tej projekcji. I ja bym ten film nazwał takim kinem trochę moralnego niepokoju, bo tutaj siedzimy cały czas na takich szpilkach, cały czas nie wiemy, o co chodzi, co się do końca wydarzy, jak ta historia naszego bohatera się właśnie potoczy. No i na końcu dostajemy naprawdę, naprawdę ciekawy twór i Uncut Gems, czyli właśnie angielska nazwa nieoszlifowanych diamentów, to jest film, o którym się mówiło za mało i cieszę się, że do niego wróciliśmy.
Zdecydowanie. Jeszcze taką drobną ciekawostką ode mnie jest to, że w tym filmie poznajemy historię a propos tego Uncut Gems, dokładnie. Poznajemy historię takiego opala, takiego kamienia, który miał podobno kupić Kevin Garnett, czyli legenda NBA i on sam pojawia się w tym filmie. Także jest to taki naprawdę fajny smaczek. Może nie tyle co ode mnie, jako że jestem fanem koszykówki, co po prostu dodaje tej wiarygodności temu Nowemu Jorkowi, że są tam postacie, które rzeczywiście w tamtym czasie się kręciły w takich miejscach, które były na topie, które miały pieniądze i tak dalej, a jednak były zamieszane w różne takie w szarej strefie biznesy. No i sam film tutaj zdecydowanie jest taką polecajką, która powinna do was trafić. No i ode mnie jeszcze na koniec tej chwilowej dyskusji, no to jest film, który chyba nie był Netflix oryginalem, tylko został zlecony przez Netflixa. Powstał w 2017, wyprodukowany został, wyreżyserowany przez Marty Noxon. Wystąpiła w nim niesamowita Lily Collins, która zrobiła moim zdaniem robotę i film nazywa się Aż do kości. Film opowiada o dziewczynie Ellen, która ma 20 lat, czyli jest w podobnym wieku jak większość nastolatków zapewne i cierpi na anoreksję. Rozpoczyna nową terapię, ale nie do końca się w niej odnajduje. I może sam film nie jest takim filmem, który mnie wciągnął przez fabułę, co na pewno jest bardzo ważną produkcją, która moim zdaniem musiała wyjść i dobrze, że wyszła, ponieważ w taki sposób mocno mainstreamowy naświetliła problem, jaki ma, myślę, że więcej naszych koleżanek, kolegów niż wiemy z problemów właśnie z odżywianiem. No i Lily Collins, pomimo, że ona jest utożsamiana na przykład z ostatnią produkcją Netflixa Emily w Paryżu, jako taka cukierkowa dziewczynka, która żyje w swoim świecie w różowych okularach, no to tutaj moim zdaniem pokazała, że umie zagrać osobę z takim mocnym zarysem psychologicznym. Pokazała coś innego. Dzięki niej został nagłośniony problem tej anoreksji w dzisiejszym świecie. No i myślę, że to jest film dobry, w szczególności właśnie dla takich młodszych osób, żeby zapoznać się z tematem, żeby poznać trochę więcej. Może to nie jest tak, że jest to film naukowy, że jest to dokument, no ale na pewno troszeczkę przybliży wam tematu, jeżeli się z nim zapoznacie.
Tak, z tego co opowiadasz, to bardzo też mi się kojarzy film pod tytułem Gwiazd naszych wina, który był oparty na bestsellerowej książce. I właśnie to, co wspomniałeś o przybliżaniu takich ciężkich tematów, właśnie chorób, za pomocą największego narzędzia mainstreamowego, jakim jest kino, i właśnie oswajanie i przełamywanie tego tabu wśród młodzieży za właśnie pośrednictwem jakichś tam lubianych aktorów typu Lily Collins jest bardzo fajnym zabiegiem, jest wpisujące się totalnie w jakiś taki schemat właśnie Netflixa, bo też oni o takich rzeczach lubią traktować, to nie jest tak, że oni zawsze robią szmiry, chociaż podejrzewam, że jeszcze w tej audycji znajdą się rzeczy, które będą miały troszkę więcej za uszami, bo teraz skupiamy się na tych bardziej superlatywach, ale bardzo, bardzo się cieszę, że wspomniałeś o tej produkcji. Mi totalnie uleciała z głowy, a tak jak powiedziałeś, jest to chyba najlepszy tak naprawdę grunt do przedstawienia i przybliżenia jakiegoś problemu, z którym mierzy się bardzo dużo osób.
No tak, jest to film zdecydowanie niełatwy. To nie jest film na taki wieczór, gdzie potrzebujemy troszeczkę rozrywki. Ale film zdecydowanie dobry, moim zdaniem zaskakujący, ponieważ początkowo, jak dowiadywałem się jakby o tej produkcji, to nie za bardzo mnie zaskakiwała, ale im więcej na temat tego filmu czytałem, tym bardziej mnie on zaskakiwał, bo była nawet taka jedna, powiedzmy, scena, w której postać grana przez Lily Collins liczyła kalorie każdej z rzeczy, którą dostała na talerzu od mamy. No i dla mnie to w ogóle ta scena mignęła przed oczami, nawet nie zwróciłem na nią uwagi. A potem się dowiedziałem od niektórych znajomych, że rzeczywiście osoby, które mają problemy z takimi rzeczami, można między innymi nawet po tym poznać, że na pamięć znają ilość kalorii czegoś tam. Więc warto się przyjrzeć, ponieważ jest to rzecz problematyczna, rzecz, która nas doświadcza, jest obok, a nie zawsze o tym wiemy. Także to były takie filmy, które można powiedzieć polecamy, były dobre, a zaraz usłyszymy się dalej po krótkiej przerwie i wtedy myślę, że już będziemy mieli troszeczkę więcej plusów i minusów.
Single action on me. figure, Patalini, Mini, Mario, Mo, and Flower, you're the chosen one.
Jesteśmy z powrotem po króciutkiej przerwie. Porozmawialiśmy sobie o takich filmach, które dość pozytywnie, tak kolokwialnie powiem, nam przysiadły. No ale Netflix wypuszczał też różne rzeczy, w szczególności z czasem, które no już były różnie odbierane. No i myślę, że tutaj wiele takich poszczególnych rzeczy miało na to wpływ, wiele takich ukierunkowań, może troszeczkę społecznych, może troszeczkę politycznych i tak dalej, miały na to wpływ. A może po prostu jakiś film nie do końca miał potencjał, a nie do końca go wykorzystał. Więc zaczynamy, tak jak była kolej, od ciebie, Kamilos, i lecimy dalej z produkcjami Netflixa.
No to ja tutaj wbrew chyba swojemu takiemu wewnętrznemu ja, no bo jak ja mogę powiedzieć coś złego o Fincherze, a właśnie o nim będę mówił, bo chcę wspomnieć o produkcji pod tytułem Mank, która u mnie ma chyba na równi tyle minusów, co jakiś tam plusów, ale te plusy nie są na tyle wyraziste, żeby przezwyciężyły te negatywne opinie na ten film z mojej strony, więc wspomnę o tym, no bo jest to film, który był mega pompowany, jest on już totalnie niezależną produkcją, która wyszła właśnie pod twórczości Netflixa, bo jest ona właśnie zrealizowana na mocy kontraktu Finchera z Netflixem. No i opowiada ona historię Henryka Mankiewicza, który odpowiadał za napisanie scenariusza do chyba jednego z największych klasyków Hollywood pod tytułem Obywatel Kane. No i tutaj mamy przedstawiony ten system rekrutacji właśnie Mankiewicza przez Orsona Wellesa, tę całą śmietankę, czy też właśnie tą całą taką brudną grupę tych wszystkich bohaterów z Hollywood lat 30. No i ja, szczerze mówiąc, scenariuszowo w tym filmie się nie odnalazłem, bo ten film nie mówi o latach, które jakoś bardzo mnie dotykały, które jakoś mógłbym realnie pamiętać, czy też wcześniej o nich słyszeć, więc tutaj mamy pierwszy minus, że przez to, że Fincher pracował właśnie z Netflixem nad tą produkcją, miał bardzo tutaj dużo takiej wolności, no i zrobił coś takiego stricte dla siebie i w tym chyba troszkę no się pogubił, chociaż pewnie miał chrapkę na zrealizowanie takiej produkcji, która byłaby taka jego. Dla równowagi mogę powiedzieć, że Amanda Seyfried i Gary Oldman, którzy występowali w głównych rolach, no zagrali tutaj pierwsze skrzypce, starali się podciągnąć ten film na własnych barkach jak mogli, nawet zaskutkowało to uzyskaniem nominacji przez obojga z nich do głównych nagród oscarowych. No a sam film, mimo 10 nominacji, nawet w tych królewskich kategoriach oscarowych, nie zdobył ani jednej. Tylko tam się chyba obyło na zdjęciach i bodajże na scenografii. Więc no wielka klapa, przepompowane jak dla mnie, więc taki ode mnie troszkę produkt Netflixa, ale w drugą stronę.
No myślę, że tutaj nie ma co więcej dodać, ponieważ ująłeś to bardzo dobrze. Był to film, który nie sprostał swojej medialnej otoczce. Został napompowany dosłownie i ta bańka wybuchła, ale niestety nie przyniosła nam góry złota. Przyniosła nam film, który był, myślę, że kręcony po prostu stricte pod nagrody. Choć może być coś w tym, co powiedziałeś, nigdy się nad tym w sumie nie zastanawiałem, że to był film troszeczkę kręcony też pod reżysera. Coś, co on chciał dla siebie nakręcić. No ale moim zdaniem było widać też to, że lecieli tak na te nagrody, no i zdobyli rzeczywiście, bo zdobyli te Oscary 2. Ale po pierwsze, że nie w tych królewskich kategoriach, A po drugie, sam film jakby mnie też nie zaskoczył, ja się w nim nie odnalazłem i nawet pomijając to, że on próbował tak wręcz znaleźć sposób na to, żeby widz się odnalazł w tych czasach, ponieważ był czarno-biały i tak dalej, i ci aktorzy też te kostiumy mieli dobrane naprawdę wzorowo, no to jednak to by wszystko było dość chaotyczne, przynajmniej według mnie, a pomimo tego chaosu nie było za dużo wszystkiego w fabule po prostu. No i sama gra aktorska, jak widać, nie nadrobi fabuły po prostu. Bo to, co powiedziałeś, że na przykład Gary Oldman zagrał świetnie, no według mnie zagrał bardzo dobrze, bo widać było, że się odnalazł w tym wszystkim. No ale jeżeli nie masz dobrej sceny, to nie pokażesz wszystkiego, co potrafisz. No i tak wylądował ten film. Dlatego ja nawet o nim, pamiętałem o nim, ale nawet nie chciałem go wspominać, ponieważ no to totalnie nie moja bajka, po prostu.
Tak, no to ja właśnie też nie mówię to jako taka polecajka, chociaż o gustach się nie dyskutuje i każdemu może podejść co innego. Ten film wiele osób robiło na raty, wiele osób może nawet nie skończyło, z tego co czytałem na różnych forach. To już każdy odbiera inaczej, ale bardziej chciałem o tym wspomnieć jako taki ewenement, że w sumie to byli dobrzy ludzie zamieszani w realizację tego wszystkiego, ale nie wyszło chyba tak, jakie spekulacje na ten temat były. A że było to z Netflixa, oscylowało właśnie w naszym temacie, no to jest to dla mnie ewenement, no bo coś tutaj ewidentnie poszło nie tak.
No tak, ja teraz bym dalej wspomniał o filmie, który według mnie był jedną z takich najgłośniejszych wręcz premier Netflixa ostatnich 3 lat, ponieważ jest to film z 2019 i sam pamiętam, jak z tobą się hajpowaliśmy w pewnym sensie na ten film, oglądaliśmy go, zaczęliśmy go oglądać nawet razem, ale nie skończyliśmy. Jest to film, który miał chyba najlepszy casting w historii filmów fabularyzowanych, jaki widziałem w życiu, ponieważ wystąpił w nim Jonathan Pryce i Anthony Hopkins. Mowa oczywiście o filmie dla takich zorientowanych bardziej pod tytułem Dwóch papieży. Na początku, no poza jakby całą otoczką medialną, która była naprawdę olbrzymia wokół tego filmu, bo ja nie byłem w stanie włączyć Facebooka, Instagrama czy Twittera nawet i nie zobaczyć reklam tego filmu, a to co się działo na Netflixie, to już w ogóle co chwilę się pojawiało, że już niedługo premiera. I obsada świetna, i gra aktorska świetna, no to jest taki film dość o delikatnej tematyce, bo jak wszyscy wiemy, religia jest dość delikatną tematyką, a Netflix jest troszeczkę, moim zdaniem, już w tym 2019 był upolityczniony, w znaczeniu, że szedł tak w troszeczkę inną stronę niż Kościół i dlatego niektórym podpadł, niektórym nie. Niektórym się przypasował, pokazał tych księży, znaczy tych kardynałów, jednego papieża i drugiego kardynała, od takiej właśnie fabularnej strony. Nie pokazywali ich jakby jak występują w kościele, nie pokazywali ich przemówień z okna papieskiego, tylko to, co się w pewnym sensie działo za kulisami. No i film, moim zdaniem, chociaż treściowo, w szczególności w pewnych momentach, trochę kontrowersyjny, nawet troszeczkę za bardzo, ponieważ nie wszystko, co tam zostało zamieszczone, miało pokrycie w jakichś tam dowodach i tak dalej, no to wpasował się mocno w mainstream i moim zdaniem był to film dobry, ale trzeba go oglądać z otwartym umysłem, czyli nie łykać wszystkiego naraz, ponieważ niektóre rzeczy troszeczkę przykryli, niektóre rzeczy troszeczkę za bardzo rozdmuchali, więc no moim zdaniem to jest taki film, który trzeba oglądać jako osoba właśnie z otwartą głową, spojrzeć troszkę z szerszej perspektywy, bo pamiętajmy, że Netflix to nie jest jakby źródło podręcznikowe w pewnych kwestiach. No i ja tak odebrałem ten film, chociaż sam cały obraz bardzo mi się podobał, no i dwóch panów zagrało tak wybitnie, że na końcu, jak się pojawiały przebitki prawdziwych tych dwóch panów, dwóch księży obok siebie, to się zastanawiałem, czy to jeszcze film, czy to jest prawdziwe nagranie, bo tak przypominali mi prawdziwe osoby, że byłem szczerze zaskoczony.
No, ja tego filmu nie rozkładałem jakoś tak bardzo na części pierwsze. Pamiętam, że faktycznie jeśli chodzi o taką marketingową kwestię, był on bardzo dobrze zaprezentowany bardzo dużej ilości osób, w sumie to wszędzie, gdzie się dało. I nie patrzyłem na ten film, jako miałby on jakąś taką właśnie złą aurę dookoła czy coś. Wydawało mi się, że właśnie twórcy podeszli do tego bardzo tak neutralnie, że właśnie nie pokazywali jakichś takich stricte rzeczy historycznych, które były też prezentowane na przykład w telewizji, tylko pozostawili sobie troszkę więcej takiego miejsca do jakiejś takiej interpretacji tych dialogów na przykład, które odbywały się pomiędzy papieżem Franciszkiem czy też właśnie papieżem Benedyktem. I to wszystko było takie dosyć improwizowane z tego, co mi się wydawało podczas seansu, ale tak jak wspomniałeś, no każdy tutaj może właśnie inaczej spojrzeć na ten film, to w zależności od tego właśnie jak go się ogląda, czy go się bierze bardzo na serio, czy też nie. Na pewno to, co mówiłeś, czyli gra tych dwóch panów i chemia, którą wytworzyli pomiędzy sobą, była cudowna, no bo Anthony Hopkins no, jako papież właśnie Benedykt był jak dla mnie, no jakbym tak z daleka spojrzał, no to tak,
to bym nie poznał.
To bym chyba nie poznał. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze wczuli się w te role panowie, ale no to też są osoby z bardzo dużym stażem w Hollywood, więc wydaje mi się, że to są samograje. Czego by nie dostali, no to i tak zrobiliby to w jak najlepszy sposób, a ich duet zagrał bardzo dobrze pod właśnie współpracą z reżyserem, czyli Fernando Meireleszem, odpowiedzialnym za na przykład Miasto Boga. A sam film był, jeśli dobrze pamiętam, realizowany na podstawie sztuki teatralnej i taki też był, bo bardzo dużo takich scen było realizowanych właśnie w takich pomieszczeniach, bo ten film skupia się głównie na dyskusji, która jest no, w wykonaniu tych dwóch panów bardzo dobrze zrealizowana.
Tak, w pewnym sensie takie fabularyzowane, można to określić jako fabularyzowane kulisy Watykanu, stworzone przez Netflixa. Ja osobiście pomimo pewnych kwestii odebrałem ten film naprawdę pozytywnie, dobrze się go oglądało. No i myślę, że wiele osób może on zaskoczyć pod względem wykonania gry aktorskiej i nawet samej historii, bo czasem fajnie się dowiedzieć czegoś nowego, czegoś troszeczkę innego niż to, co dostajemy na co dzień na talerzu. Idąc dalej teraz.
Tak, no i teraz mam dylemat właśnie. Czy tutaj wybrać coś, z czym nie do końca się zgadzam, albo jeszcze tego do końca nie przetrawiłem i staram się to zrozumieć, czy to jest do polecenia, czy też do no tutaj zminusowania, czy dobrać coś takiego bezpiecznego. Ale chyba skupię się na właśnie tej pierwszej opcji, no bo warto, no bo zbliżają się Oscary, a Netflix w tym roku ma bardzo dużo, no chyba chęci na uzyskanie nagród i też bardzo te chęci są realne i ja mówię tutaj o filmie Psie Pazury. Jest to film, który pojawił się na Netflixie, jest to film, który wyreżyserowała Jane Campion z tego właśnie roku. I w obsadzie występuje Jesse Plemons, znany nam na przykład z serii Breaking Bad, Benedict Cumberbatch, no znany każdemu na pewno z roli doktora Strange'a, oraz Kristen Dunst, która na przykład występowała w filmie, o którym mówiliśmy parę audycji temu, czyli w Spider-Manie. Tworzą oni taki duecik, czy tam właśnie tercecik, czy nawet kwartet, bo pojawia się tam jeszcze syn Kristen Dunst. I to wszystko jest taka epopeja kowbojska, takie kino dosyć, no chyba zrobione stricte pod Oscary, nawet bym powiedział, a nie dosyć, no bo tutaj mamy skupienie się właśnie na tej psychologii tych postaci, tych dialogów nie ma aż tak dużo, jest więcej gry właśnie planami, muzyką, kwestiami niedopowiedzianymi, no bo na tym się chyba skupiają twórcy, jeśli myślą, ej, Akademia to poklepie po pleckach, no bo tutaj nie ma wszystkiego dosłownego, tylko jest bardzo dużo miejsca do interpretacji. No a ilość nominacji i chyba te nagrody, które już zdobył ten film, skutkują o tym, że mówię o faworycie do zdobycia Oscara. Ale możemy się przekonać o tym już chyba za paręnaście dni, po 28 marca.
No ja osobiście przyznam się bez bicia, że nie dokończyłem tego seansu. Nie udało mi się przebrnąć przez cały. Ale to przez to, że ja po prostu nie lubię filmów, które są kręcone właśnie w ten sposób. Taki sam problem miałem na przykład z filmem, który dawno temu oglądałem. Nazywał się Przełęcz Ocalonych. Czyli to są filmy, które nie mają nas urzec. One mają urzec krytyków. One mają urzec spodobać się tym, którzy rozdają nagrody. No i ja nie lubię takich filmów, ponieważ one nie mają trafić do nas, do publiczności, tylko mają wpisać się w pewne kanony, które, za które się przyznaje tak te przysłowiowe punkty do nagród. No i tak, no masz rację. No z tego, co ja obejrzałem, to już było widać, że rzeczywiście to jest taki film pod szyty na miarę pod Oscara i myślę, że ma duże szanse. Nazwiska duże też ma, więc to na pewno na plus im doda. Historia taka nie porwała mnie, jak o niej przeczytałem, szczerze powiedziawszy. I przez to też na ekranie nie działo się za wiele. Sam film, no nie wiem, no troszeczkę się mieszam w tych słowach, bo dosłownie takie mam odczucia na jego temat. Jestem taki nijaki wobec niego. Nie mogę też powiedzieć za dużo złego, bo tam nie jest coś takiego, że ten film był tragiczny, że ci aktorzy się w ogóle nie spisali. No nie, ale też mi ciężko powiedzieć, jest coś dobrego na jego temat, po prostu. I to jest moja opinia na temat tego filmu.
Akurat to, co powiedziałeś, że można się czuć bardzo zmieszanym po tym seansie, czy też po połowie tego seansu, jest bardzo dobrym określeniem, bo jest to takie kino, no w sumie to do bardzo głębokiej interpretacji, które pozostawia nas właśnie z takim, ojeju, a co oni tutaj myśleli? No i można to rozkładać jak kto chce. Ja szczerze mówiąc wspominam o tym filmie nie jako osoba, która poszła za zdaniami tych wszystkich krytyków, którzy mówią, że ej, to jest bardzo dobre kino. Jestem bardziej taką osobą pośrodku, która raczej wspomina o tym filmie jako o ciekawostce, no bo jednak film, który jest nominowany do Oscara i jest faworytem, jest dostępny na Netflix. A chciałem też tutaj ten film przy okazji troszkę uszczypnąć, ponieważ widzę dużo analogii pomiędzy tym filmem a filmem Aż poleje się krew, Paula Thomasa Andersona i tam ten film miał właśnie podobną męską postać, która bardzo nie lubiła ludzi i w ogóle, ale nie dostała jakoś za dużo też nominacji do tego wszystkiego, więc bardzo mnie dziwią takie podwójne standardy, że tutaj nagle film zdobywa tyle nominacji, a coś, co było no, też uważane przez krytyków wcześniej za dzieło, nie dostało nagród. I to mnie troszkę bolało, bo widziałem bardzo dużo podobieństw. Więc tutaj taki mój kamyczek w okienko Jane Campion, że jednak ten film mnie tak nie urzekł. Sorry.
No ja jeszcze tak na szybko chciałbym wspomnieć o filmie, który moim zdaniem jest definicją blockbusterów od Netflixa, czyli coś, co raczej nie jest w twoim guście. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mowa tutaj o filmie z 2019 reżysera, który za dużo pokazuje w swoich trailerach, czyli Michaela Baya. I mowa jest o filmie Six Underground, w których wystąpiło naprawdę duże grono znanych aktorów, ponieważ wystąpił Ryan Reynolds, wystąpiła Melanie Laurent, wystąpił Corey Hawkins, a Adria Arnoja wystąpiła, no Manuel Garcia Rulfo wystąpił, więc to jest też duże nazwisko, pomimo że niektórzy nie kojarzą, to jak widzimy go na ekranie, od razu kojarzymy, kim on jest. No wystąpiło tutaj naprawdę dużo osób, ale dlaczego ja chciałem o nim wspomnieć, pomimo że nie jest to film, że tak powiem, wysokich lotów. Jest to definicja Netflixa. Duże pieniądze, bardzo dużo dzieje się na ekranie. Jest to film wypełniony akcją, ale także się nam ulewa, aż nieprzyzwoicie. No Ryan Reynolds, który jest teraz takim mainstreamem, że on sam na siebie robi reklamę po prostu. I moim zdaniem on był najjaśniejszym punktem tego filmu, bo z nim się można było pośmiać, utożsamić trochę i tak dalej. Sam film wybitny nie był, ale jest to taki typowy film na Netflix party, czyli siadamy ze znajomymi, wyciągamy przekąski, oglądamy luźny film, który nie zmienia naszego poglądu na życie, który nie ukazuje jakichś nowych rzeczy. To jest film dla czystej rozrywki, czyli tym, czym jest Netflix. I dlatego chciałem o nim wspomnieć. Oczywiście występuje tutaj też słynna i często krytykowana już coraz bardziej przez znawców filmowych poprawność polityczna Netflixa, ponieważ w tej ekipie Six Underground pojawia się biały, pojawia się kobieta, pojawia się latynos, pojawia się mężczyzna czarnoskóry, pojawia się kobieta biała i kobieta ciemniejszej karnacji, pojawia się młody chłopak, także dosłownie dostajemy wszystko, czego by dzisiejsza dusza zapragnęła. No i po prostu, no, chciałem przytoczyć ten film, żeby nie zapomnieć, bo rozmawialiśmy o takich produkcjach wyróżniających się na tle Netflixa, a ten Six Underground jest taką produkcją, jak na przykład ostatnia produkcja Czerwona Nota. To jest film, który ma nas nie urzec. On nie ma nas nagle zmienić właśnie naszej percepcji świata. On ma nam się po prostu spodobać. I nie musi się podobać każdemu, ponieważ punkt widzenia...
Zależy od punktu siedzenia.
Dokładnie. I dzięki Netflixowi mamy dostęp do wielu filmów, więc myślę, że to jest jego największy plus i z mojej strony takie by było podsumowanie tej audycji. Lubisz coś, nie lubisz, na Netflixie coś znajdziesz.
Tak, znajdziemy tutaj dużo filmów z poprawnością polityczną, bez poprawności politycznej, wpasowującej się w schemat filmów do oglądania razem, do oglądania samemu, do popłakania, do przybliżenia jakichś ważnych kwestii, bądź też totalnych odmurzaczy. Każdy znajdzie coś dla siebie. Netflix ma na tyle dużo przychodów, że może robić co chce, a robi to z różnymi skutkami. Na przestrzeni tej audycji chyba wyrobiliśmy sobie i też wspomnieliśmy wam, że może tutaj można spojrzeć na twórczość Netflixa w taki, a nie inny sposób i zobaczyć, że no, mają szeroki wachlarz umiejętności. A za dzisiejszą audycję dziękuję mówiący te słowa Kamilos.
I ja, Pablo, dzięki wielkie. Do usłyszenia za tydzień, a jeżeli nie słyszeliście naszych audycji poprzednich, jeżeli chcecie jeszcze raz przesłuchać naszej audycji o platformach streamingowych, odsyłamy was na stronę Pallotti FM, a za dzisiaj jeszcze raz dzięki, do usłyszenia następnym razem.
Mon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto, pero Aitana no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir, y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, go 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 chai, tú como diría lo vasco, si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você.
Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme, me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme, cantando los conciertos te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante.
Grabando con Aitana ya pensando en buscarte, y yo en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte, mon amor, amor es mío, solo quiero comerte.
Cuando te veo, mamá, como Fórmula One, paso de 0 a 100, contigo implosioné, de ti me envenené, yo ya no sé qué hacer, me abrazaste y volé, te juro que volé.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces desde todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, mon amour je t'aime, parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles. Somos increíbles.
Aitana y Zoilo.